zachęcany do tego, żeby wyjaśnić teologię tych znaków, o których mówił Tomek. Patrząc, czerpiemy z bogactwa różnych miejsc, różnych sytuacji. Znaczy to, co działo się na katechezie, w szkole, co dzieje się w kościele, w rodzinie, powoduje to, że czerpiemy z różnych źródeł. Ale kiedy przychodzimy do Chrystusa, On jest jedynym źródłem. To On daje nam swoją moc, daje nam swoją miłość i w jakiś sposób szczególny zostawia w tej księdze Pisma Świętego. I kiedy wydaje ci się, że wszystko dla ciebie jest jasne, proste, nie ma problemu, ale kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą problemy, to wtedy rzeczywiście tam jest moc słowa. I czasami może cię to zafascynować do tego stopnia, że w jakimś momencie otwierasz tę księgę i Bóg mówi teraz do ciebie. Nie mówi tym tekstem, słowem sprzed 2000 lat, ale mówi do ciebie teraz. I ty w tym teraz odnajdujesz siebie, odnajdujesz to wszystko, co jest twoim pragnieniem, co jest twoją tęsknotą. I może dzisiaj, kiedy przychodzimy na to spotkanie, chcemy rozpocząć od bardzo trudnego tematu, który jest związany z sensem twojego życia. Po co żyjesz? Co chcesz osiągnąć? Co jest twoim celem? Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że wtedy, kiedy określasz swój cel życia, to jakby podporządkowujesz wszelkie działania, swoje aktywności, pragnienia ku temu istotnemu celowi. I patrząc na życie ludzkie, dostrzegamy, że w wielu sytuacjach mój osobisty kontakt ze światem, z ludźmi oparty jest na płaszczyźnie miłości. Jeżeli tej miłości zabraknie, to wtedy trudno jest odnaleźć istotny cel swojego życia. I można by powiedzieć, że istotą i sensem mojego życia jest miłość do Boga i do bliźniego. Ja sam o tym przekonałem się dopiero wtedy, kiedy pierwszy raz doświadczyłem tego pytania, kiedy spotkałem się z niewierzącym moim kolegą, który powiedział następującą rzecz. No, dla mnie sensem życia jest matematyka. I wtedy powiedziałem mu, wiesz, Piotrek, mam wspaniały pomysł dla ciebie, zadanie domowe. Napisz wzór na miłość. Zaczął się śmiać, mówi, chyba żartujesz. Ja mówię, jeżeli sensem twojego życia jest zdobywanie wiedzy, pogłębianie intelektualne, to możesz wzmocnić to wszystko właśnie poprzez miłość. Poprzez doświadczenie miłości Boga i bliźniego. I myślę, że dzisiaj, kiedy patrzymy na ten sens życia, doświadczamy czegoś, co jest jakby wejściem w mój dzień powszedni. Jak wygląda to moje życie w tej codzienności? I chciałbym zwrócić uwagę waszą na pewną równowagę, która istnieje między trzema rzeczami. To jest modlitwa, praca i odpoczynek. Kiedy przyglądasz się swojemu życiu, stawiasz sobie pytanie, jakie są priorytety, co jest dla mnie najważniejsze w tym momencie. Przychodzisz z pracy zmęczona, zmęczony, myślisz sobie, coś mi się nie udało. Coś złego stało się w pracy. Ktoś potraktował mnie w sposób niewłaściwy. I wtedy mogę nosić w sobie jakiś niepokój, złość, niechęć, rozczarowanie. Ale mogę to wszystko zebrać i stanąć przed Chrystusem i na modlitwie powiedzieć, Panie, mam trudny problem. Mam wewnętrzny niepokój, mam lęk. Boję się tego. Panie, pomóż mi zobaczyć to, co jest moim problemem. Pozwól mi go nazwać. I myślę, że czas rekolekcji to jest czas nazywania problemów, sytuacji, tego, co jest może trudne, co jest niepokojące, ale również również nazwania tego, co jest radością, co jest szczęściem, co jest potwierdzeniem tego, co jest sensem mojego życia. I powie Pismo Święte, że nie żyjemy dla siebie. Powie święty Paweł, że twoje życie ma dopiero wtedy sens, kiedy żyjesz dla Pana. To znaczy, kiedy w twoim życiu jest miejsce na miłość, kiedy jest w twoim sercu miejsce na przyjaźń, na akceptację, na zrozumienie siebie i drugiego człowieka. I myślę, że tutaj ogromnym problemem w naszych relacjach jest kwestia akceptacji. Zaakceptować samego siebie. Zaakceptować to, że jestem człowiekiem, który ma problemy. Ale one nie są po to, żeby mnie pognębić, ale żeby mnie zmotywować do działania, do refleksji, do zastanowienia. I myślę, że takim pięknym doświadczeniem ludzi, którzy przeżywają tę refleksję, to są ludzie, którzy odeszli na pustynię. To są ludzie, którzy zostawili swoje obowiązki, swoje zadania i oni wyszli na pustynię. I tam na tej pustyni uświadomili sobie, że nie ma żadnej aktywności, nie ma telefonu, nie ma komputera, nie ma dostępu internetu, nie ma wielu rzeczy. I wtedy ten tak zwany ciąg intelektualny, ciąg informacyjny zostaje w jakimś stopniu zatrzymany. I co się okazuje? Że wtedy brak tych bodźców, brak tych emocji, brak informacji powoduje to, że ja zaczynam wchodzić w relacje mojego wnętrza. Zaczynam wchodzić do mojego serca i zaczynam zastanawiać się, co jest w tym moim sercu. Co jest ważne, co jest istotne, co nie zostało jeszcze w jakimś stopniu uporządkowane. I zobaczcie, czas rekolekcji to jest właśnie czas zostawienia w tych wszystkich zewnętrznych bodźców. Dla wielu świętych, wielu błogosławionych to było lekarstwo na ich chorobę, na ich niepowodzenia, samotność, przygnębienie, depresję, lęk przed decyzjami. To powodowało, że w tym momencie ta obecność Pana Boga w jakimś stopniu burzyła te wszystkie niepotrzebne rzeczy, niepotrzebne lęki. I myślę, że takim doświadczeniem może być to, co przeżył Mojżesz. Niektórzy dowcipni się mówią, że ściągnął na tablet dane z chmury. Pierwszy proces internetowy. Ale zobaczmy, że w tym wszystkim jest coś niezwykłego. Że Pan Bóg czeka na ciebie z bardzo konkretną informacją. A ty masz ten swój tablet, te dwie kamienne tablice, na których jest wypisane 10 przykazań. I z tej chmury przychodzi informacja. Spróbuj się zagłębić w tym wszystkim, żeby postawić sobie pytanie o sens życia. Dlaczego jest to tak ważne? Myślę, że w wielu sytuacjach każdy z nas, kiedy podejmuje pewien wysiłek, doświadcza tego, co jest również porażką i przegraną. I myślę, że dla wielu ludzi współczesnych, przynajmniej dla 16 tysięcy młodych ludzi, którzy dopuszczają się próby samobójczej, pokazuje, że sens ich życia został zachwiany. Dlaczego? Dlatego, że nie otrzymali pomocy od tych, którzy byli razem z nimi. I brak poczucia sensu życia nie dotyczy tylko ludzi młodych, ale dotyczy również ludzi starszych, którzy coś już przeżyli. I szczególnie w relacji mężczyzn, którzy patrzą z perspektywy dokonanych dzieł. Kiedy masz 40 lat, kiedy masz 50, kiedy masz 60, zaczynasz robić podsumowania. Zaczynasz stawiać sobie pytanie, co osiągnąłeś, Co jest Twoją chlubą? Co jest Twoim sukcesem? Co jest Twoją radością? Co jest takim niezwykłym doświadczeniem Twojej przemiany? Ale tutaj zaczyna się robić coś niebezpiecznego, że często my jako mężczyźni zaczynamy się porównywać z innymi. I to jest niebezpieczne, dlatego że w jakimś momencie okaże się, że ktoś jest lepszy ode mnie, no, że lepiej wykorzystał ten czas, zagospodarował. I wtedy rodzi się taka postawa zazdrości, postawa niepokoju, że mogłem lepiej wykorzystać ten czas, że mam poczucie straconego czasu. To również dotyczy kobiet, ale w innym wymiarze, w wymiarze uczuciowym. To znaczy postaw mojego zaangażowania dotyczących uczuć, emocji, miłości. I często też pojawiający się problem sensu odnajdywania miłości w relacji do drugiej osoby. Że często przychodzą niepowodzenia, nieudane małżeństwo, nieudane narzeczeństwo, nieudany wybór, jeżeli chodzi o osobę. To wszystko powoduje to, że w jakimś momencie zaczynam pytać o sens mojego życia. Czy to, że podjąłem złą decyzję i wybrałem niewłaściwą osobę, czy mam dalej to realizować, czy jest sens tego wszystkiego? W kontekście mojej obietnicy w stosunku do Pana Boga, jeżeli chodzi o sakrament małżeństwa, czy jest sens dalej to kontynuować? Zobaczmy, to są problemy, które dotyczą naszej codzienności i pokazują, jakże trudno czasami jest być wiernym, być odpowiedzialnym za dane słowo. I wtedy, kiedy przyglądamy się temu sensowi naszego życia, dostrzegamy też taką postawę krytyczną, spojrzenia na pewne rzeczy, które nas dominują. I taką dominantą może być wartość materialna. Pewne wartości materialne są w stanie nas zdominować do tego stopnia, że nie potrafimy bez nich żyć. Patrzę nieraz na młodych ludzi, zajęcie intelektualne. Podstawa. Te dwa kciuki i dwa palce podtrzymujące urządzenie. Zastanawiam się nad tym wszystkim, czy w tym momencie ta wartość materialna nie została zdominowana. Może czasami śmieję się, bo będąc 10 lat temu w Londynie, patrząc na młodych ludzi, którzy siedzieli w pociągu, jechałem do jakiejś miejscowości nadmorskiej, nikt nie rozmawiał, nie prowadził dialogu. Wszyscy obsługiwali urządzenia techniczne. Ale kiedy teraz wsiadam do pociągu, jadąc na lotnisko SKM-ką, widzę coś podobnego. Że jest absolutna cisza. Ludzie nie rozmawiają ze sobą. I dlatego, kiedy patrzę na te wartości materialne, trzeba zastanowić się, czy one mnie nie ograniczają. Mogą mnie rozwijać, mogą mi pomagać, ale czy rzeczywiście w tym wszystkim jestem wolny? Czy ja mam wolność wewnętrzną? Ostatnio przed Triduum Paschalnym zwróciłem się do jednego z ministrantów, żeby na 10 minut odłożył ten swój telefon. On powiedział, proszę księdza, ale chwilę jeszcze, to jest niemożliwe, no, bo ja muszę coś sprawdzić. No. Zresztą kwestia przywiązania, które powoduje to, że ja nie jestem wolny. I teraz pytanie, co chcę osiągnąć przez to wszystko, żeby nie utracić samego siebie? Tutaj myślę, że bardzo pięknym doświadczeniem jest przykład Hioba, kiedy ten człowiek traci wszystko. Znaczy, to jest pytanie bardzo głębokie o sens życia ludzkiego w kontekście Hioba. Traci majątek, traci swoje dzieci, odchodzi od niego żona i w jakimś momencie przychodzi pytanie, Panie Boże, co Ty chcesz mi powiedzieć? O co Ci chodzi w tym wszystkim? Dlaczego właśnie w ten sposób nie doświadczasz? Znacie, to jest pytanie wielu ludzi o sens życia. O ten sens życia pytają chorzy w naszym szpitalu onkologicznym. Dzisiaj spotykam się z katechetką. Bardzo zacna osoba, 66 lat. Mówi, proszę księdza, ja odnajduję swoją pasję w pracy z młodzieżą, odnajduję swoją pasję w służeniu drugiemu człowiekowi i nie rozumiem. Nie rozumiem tego, dlaczego właśnie przyszła ta choroba. Zaczęło się od małego znaku. Lekarze pierwszego kontaktu powiedzieli, to żaden problem. Ale dzisiaj po 4 latach widzę, że jestem osobą umierającą. Ja już nie mam siły. Nie mam siły, żeby żyć, żeby podejmować dalsze działanie. Co ja mam ze sobą zrobić? Znaczy, to nie są pytania takie wymyślone. To są konkrety życiowe. Kiedy człowiek próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie o sens życia. Gdzie ja lokuję swoje pragnienia, swoje tęsknoty, swoje oczekiwania? I może nieraz warto się przyjrzeć temu, czy w tym kontekście mojej działalności, zaangażowania potrafię to wszystko odnaleźć. Drugi problem w krytycznym spojrzeniu to jest relacja z drugim człowiekiem. Rodzice żyją dla dzieci, zakochani, osoby samotne. Co się dzieje wtedy, kiedy te dzieci zaczynają dorastać i wyfruwają z gniazda domowego? Co się wtedy dzieje w sercu ojca, w sercu matki, którzy chcieliby nadal być blisko i mówić, dziecko, zrób tak, będzie tak lepiej, tak będzie korzystniej. Ono mówi, nie, nie, to mnie nie interesuje, ja nie chcę tego. I co się dzieje w twoim sercu wtedy? Zaczynasz doświadczać ogromnego bólu, który czasami do tego stopnia cię przytłacza, że zaczynasz się buntować nie w stosunku do sytuacji, ale zaczynasz się buntować w stosunku do Pana Boga. I Jemu zarzucasz, Panie Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? Ale myślę, że wtedy trzeba właśnie przyjrzeć się i zobaczyć całą sferę swojej wolności wewnętrznej. Relacja zakochanych. Przypomnijcie sobie, kiedy byliście zakochani. Co się działo? Jak to wszystko wyglądało pięknie, jak malowało się, jak przepiękny obraz z galerii sztuki. Człowiek patrzy i nie może oderwać oczu. Ona zapatrzona w niego, on zapatrzony w nią, aż to wszystko ocieka miłością ze wszystkich stron. I co się okazuje? Że ta fascynacja, ten zachwyt jest budowaniem na czymś fałszywym, na emocjach. Natomiast nie ma w tym takiej postawy decyzji, postawy zaangażowania, że wtedy, kiedy przyjdzie trudność, kiedy przyjdą problemy, też może być dobrze, może być szlachetnie. I zobaczcie, że w tym wszystkim też kwestia przyjaźni. Jako ksiądz, patrząc na siebie, z wieloma ludzi zaprzyjaźniłem się. Z niektórymi podtrzymuję tę przyjaźń. Patrząc tutaj, to jest moja kolejna parafia. I tak patrzę na konkretne osoby i próbuję się z nimi zaprzyjaźnić. I zaczęło to jest trudne. Zaprzyjaźnić się z księdzem. No. Dlaczego jest to trudne? Dlatego, że w jakimś momencie pojawia się coś takiego niebezpiecznego, że jak się zaprzyjaźnić z księdzem, to znajdą się osoby, które będą zazdrościć tego, że ty się zaprzyjaźnisz z księdzem. I co się dzieje? Wtedy zaczyna się coś takiego, że no, chcielibyśmy być też lepsi, bo mamy fajnych przyjaciół. I dlatego dzisiaj, kiedy przychodzimy tutaj, też trzeba zobaczyć swoje przyjaźnie. Dlaczego ty się przyjaźnisz z ludźmi? Czy ty się przyjaźnisz tylko po to, żeby było przyjemnie, a jak już przestaje być przyjemnie, to odstawiasz kogoś na boczny tor i mówisz, wiesz, koniec, dziękuję. Nie korzystam więcej z Twojej przyjaźni. Znaczy, to też jest pytanie o sens życia. Jaki jest mój styl życia? Jak ja buduję przyjaźń? Czy ta przyjaźń ma być czymś trwałym, czy ma być tylko chwilowym, wtedy, kiedy mnie jest dobrze? I znaczy, tutaj pojawia się bardzo trudny wymiar, to jest przyjaźń z Panem Bogiem. No. Wielu ludzi zaprzyjaźniło się z Panem Bogiem, kiedy wszystko fajnie się układało, ale kiedy zaczynają się problemy, to zaczyna być trudniej. Ale tu potrzebna jest przyjaźń na całe życie. I nawet jeżeli się zbuntujesz, jeżeli odrzucisz Chrystusa, jeżeli zatracisz w ogóle jakikolwiek sens wartości, to On przypomni ci swoją miłością, swoim miłosierdziem. Dalej, mówiąc o sensie życia, pojawia się ta rzeczywistość życia i śmierci. Sytuacje życiowe, kiedy ktoś umiera. Kiedy pojawia się to wszystko, co jest świadomością bycia dzieckiem niechcianym lub zastępczym. I osobiście mam syndrom tego dziecka zastępczego. I na początku było to dla mnie trudne, dlatego że pierwsze dziecko, które urodziło się moim rodzicom, była córka, która żyła tylko 8 godzin. I kiedy ja się urodziłem, byłem dzieckiem zastępczym. Rodzice ciągle myśleli, huchali na mnie, żeby nic mi się nie stało, żeby, no nie daj Boże, żebym nie umarł. I taki lęk, który w nich był, że mogą stracić to dziecko. I rzeczywiście był taki moment, kiedy oni mogli to stracić dziecko, kiedy pijany kierowca ściął mnie na pasach i okazało się, że przez ileś godzin byłem nieprzytomny. I wtedy, kiedy oni przyjechali, ja już wróciłem do przytomności, miałem świadomość tego, że oni są przy mnie. Dopiero wtedy zacząłem czuć się bezpieczny. I oni prawie ode mnie nie odstępowali. I znaczy, możemy mieć coś takiego i wtedy rodzi się pytanie o sens życia, o sens relacji, o sens zaangażowania. Że ta miłość często leczy nasze niedomagania, nasze słabości. I to może dotyczyć bardzo mocno w sytuacji tej osoby, która była dzieckiem niechcianym. Że rodzice nie akceptowali tego, że się urodziłeś, czy się urodziłaś. I z tym też trzeba sobie dać radę w wymiarze miłości miłosiernej. My będziemy to w czasie tych rekolekcji też przerabiali. W sposób bardzo konkretny, poprzez modlitwę. Żeby przełamać tę barierę, tę niechęć. Naszą sprawą obrona przeciw temu, co jest śmiercią, to jest troska o własną kondycję, zwłaszcza u osób starszych i chorych. No, wykonywanie jakichś ćwiczeń, jakieś lekarstwa, jakieś wynalazki, super cuda, które powodują to, że my zaczynamy mieć przekonanie, że o sensie tego działania, że jeżeli będziemy wykonywali takie ćwiczenia, to będziemy żyli no, pewnie bardzo, bardzo długo albo jeszcze dłużej. No, ale okazuje się, że tak też nie jest do końca to prawdą. I czasami żyjemy taką iluzją, że kiedy będziemy prowadzili odpowiedni styl życia, że będziemy spożywali odpowiednie pokarmy, patrząc się w taką czy w inną stronę, wykonując takie czy inne gesty. Też trzeba się temu przyjrzeć i zobaczyć, czy nie jest to czasem takie oszukiwanie samego siebie, gubienie sensu swojego życia. Patrząc dalej, trzeba zobaczyć, jak Jezus podejmuje tę sprawę, co jest Jego sensem życia. I myślę, że taką pierwszą postawą to jest pełnienie woli Ojca. Być posłusznym woli Ojca. że On zostanie posłany, aby zbawić ludzi, aby dokonać dzieła odkupienia. I sensem życia Jezusa jest wypełnienie woli Ojca, żeby to, co się stało złego w życiu każdego z nas, zostało przemienione, zostało odnowione w świetle łaski uświęcającej. Czy dzisiaj uświadamiam sobie to, że właśnie mi jest to potrzebne? Zresztą Jezus dotykał różnych ludzi, dotykał ludzi chorych, biednych, cierpiących i przywracał im sens życia. Kiedy ich uzdrowił, oni zaczynali zupełnie inaczej żyć. Czy ty dzisiaj wierzysz w to, że Chrystus może ciebie uzdrowić jako człowieka chorego, cierpiącego, biednego, osamotnionego? Może uzdrowić twoje serce, aby na nowo zaczęło bić nowym życiem, nową miłością, nową prawdą. Jezus, kiedy podejmuje tę posługę, głosi Królestwo Boże, ale również podejmuje to wszystko, co jest formacją uczniów. To znaczy kształtuje człowieka w jego godności. Pięknie o tym mówił Jan Paweł II, że godność człowieka to jest umiejętność odnalezienia miłości, którą Bóg złożył w twoje serce. Jeżeli odnajdziesz tę miłość Boga, odnajdziesz swą godność jako człowieka. I myślę, że warto nieraz temu też również się przyjąć. Przyjąć tym wszystkim i to przyjąć w swoim życiu. Jakie motywy działania są Jezusa? Piękna sprawa, że Jezus nie szukał potwierdzenia u innych ludzi. Znaczy, my często potrzebujemy tego potwierdzenia, żeby ktoś nas pogłaskał i powiedział: dobrze, pięknie, dobrze, dobrze, jesteś grzecznym dzieckiem, nic ci nie grozi. Znaczy, to potwierdzenie nie zawsze wychodzi nam na dobre i trzeba się temu wszystkiemu przyjrzeć. Dalej, służba Jezusa jest bezinteresowna. Znacie, kiedy nas ktoś nie pochwali, ja pamiętam takie swoje doświadczenie. Kiedyś jeden z moich kolegów poprosił mnie o zreperowanie jakiegoś takiego urządzenia. I rzeczywiście nie za bardzo dawaliśmy sobie radę, ale przyłożyliśmy się, udało się zreperować. Ale w pewnym momencie doszło do tego, że on mnie po prostu zostawił. Mówi: wiesz, ja się na tym nie znam. Ale kiedy napracowałem się, kiedy byłem już zmęczony, ale udało się to urządzenie zreperować, oddałem mu i nic. Myślałem sobie, powie przynajmniej dziękuję. Miałem oczekiwania w stosunku do niego. Byłem przekonany, że powie mi dziękuję, fajnie, że to zrobiłeś. No, wziął i poszedł. Chcecie też zobaczyć te motywy działania. Czy ja oczekuję podziękowania? Czy ta moja postawa zaangażowania jest bezinteresowna? Czy ciągle czekam, żeby ktoś mnie chwalił, pokazywał mnie, że jestem fajnym, dobrym człowiekiem? Dalej, patrząc na tą postawę Jezusa, to satysfakcja życia. Czasami gubimy siebie, gubimy innych. Ten brak wdzięczności, pycha czy utrata często powoduje to, że tracimy ten sens życia. I tutaj na pewno ważną sprawą, o czym będziemy mówili na następnym spotkaniu, jest miłość Boga, Jego akceptacja. Można być człowiekiem szczęśliwym, ale nie odczytując tych Bożych znaków, nie odnajdując sensu życia, można być bardzo smutnym i bardzo nieszczęśliwym. Pomyśl dzisiaj o sensie swojego życia. Co jest istotą, co jest najważniejsze? A wtedy zobaczysz, czy jesteś blisko Boga i bliźniego, czy też jesteś od nich daleko. Warto to zobaczyć i przejrzeć. Amen.